Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych, poseł z Poznania Szymon Czynkowski-Felsen, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najpierw chciałem poprosić o krótki komentarz do tego, co działo się na ulicach Warszawy wczoraj wieczorem i też do tego, o czym mówi pan poseł Czarzasty, a komentuje to marszałek Terlecki w ten sposób. Na monitoringu nie widać naruszenia nietykalności cielesnej, bo o to mu chodziło. To komedia, którą odgrywa opozycja.
No rzeczywiście, no opozycja robi wszystko, żeby podgrzać atmosferę różnymi metodami, czy to na sali sejmowej, czy na ulicach. Niestety też zupełnie nie biorąc odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Z jednej strony na Placu Powstańców Warszawy demonstracja, której liderka Marta Lempart wzywa do przełamywania policyjnego kordonu. To jest ujęte w relacji medialnej, że liderka protestu wzywa po prostu do konfrontacji z policją. Później skarży się i towarzyszący jej posłowie opozycji, że policja używa gazu, no ale w sytuacji, w której na kordon napiera agresywny tłum, który próbuje ten kordon przełamać, no to policja musi zastosować takie środki, które zapewnią no chociażby też zdrowie epidemiczne z jednej strony, ale z drugiej strony też ostudzą te emocje i tą agresję protestujących. Marszałek Włodzimierz Czarzasty no rzekomo przedstawia się jako osoba pobita. Wiele wskazuje na to, że po prostu chcąc gdzieś tam przepchnąć się do Sejmu, nie pokazując legitymacji, został zatrzymany przez policję, jak każdy obywatel. No, normalna sprawa, jeżeli policjant mówi, że gdzieś nie wolno przejść, no to się po prostu tam nie przechodzi. Tymczasem z tego próbuje się zrobić jakąś polityczną awanturę, jakieś rzekome pobicie, którego żaden monitoring nie potwierdza. No to wszystko jest robione w jednym celu, żeby podnieść emocje i używać tych środków niestety jak atak na rząd.
Zostawmy ten temat, panie ministrze, bo mamy ważniejsze. Dziś ma odbyć się wideokonferencja szefów państw i rządów, która planowo miała zająć się tematem pandemii koronawirusa, ale źródła w niemieckiej prezydencji przekazało też takie informacje, że szefowie państw i rządów mogą się zająć sprawą właśnie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, też funduszy odbudowy. W co grają pana zdaniem z nami unijni biurokraci? Czego mamy spodziewać się po tych dzisiejszych rozmowach?
No, mniej więcej w ostatnich miesiącach już my tą grę obserwowaliśmy i wiemy, czego można się spodziewać. Jest presja, żeby wraz z wieloletnimi ramami finansowymi wprowadzić zwany mechanizm warunkowości, który miałby polegać na tym, że to instytucje europejskie decydują, który kraj jest godzien tego, żeby dostać fundusze z budżetu Unii Europejskiej, na który przecież składają się wszyscy obywatele Unii Europejskiej, a więc również polscy obywatele, a więc miały powstać system, w ramach którego nasz podatnik płaci do budżetu unijnego pieniądze, natomiast to instytucja europejska decyduje, czy z powrotem ten podatnik może liczyć na wybudowanie drogi, czy realizację jakiegoś programu społecznego. To jest oczywiście niezgodne z traktatami. To jest także podważa tą fundamentalną zasadę Unii Europejskiej wzajemnego zaufania i solidarności i na to nie może być zgody, bo tym zasadniczym pytaniem dzisiaj, na które liderzy Unii Europejskiej muszą sobie odpowiedzieć, to jest pytanie, czy my mamy prawo decydować o naszym losie.
No właśnie, to jest pytanie też, czy Niemcy...
Mateusz Morawiecki w Sejmie. Tak. I na to pytanie odpowiadamy twierdząco. Tak, przystąpiliśmy do Unii Europejskiej z pełną świadomością tego, że w Unii Europejskiej będą nas czekały oczywiście też trudniejsze wyzwania, takie jak to w tej chwili, ale jesteśmy gotowi je podejmować i decydować o własnym losie. Właśnie po to, żeby ta Unia Europejska też była Europą ojczyzn, Europą Solidarnych Państw.
To jeśli pan pozwoli, to naszym słuchaczom przypomnę, bo może nie wszyscy mieli okazję wysłuchać wczoraj przemówienia premiera Morawieckiego. Dzisiaj mamy podział na tych, którzy chcą, aby naród polski zdecydował sam za siebie i tych, którzy chcą, by kilku urzędników Brukseli decydowało o naszym losie. My będziemy bronić suwerenności Polski, nie zgodzimy się na żaden obcy szantaż. Po czyjej stronie stoi w tym sporze polska opozycja, panie ministrze?
Niestety, muszę to stwierdzić z ubolewaniem, ale polska opozycja tak jakby zdawała się nie rozumieć wagi w tej chwili tego sporu, który się toczy. Traktuje to jako jeden z wielu punktów sporu z rządem. Tymczasem akurat ten punkt jest wagi absolutnej fundamentalnej, bo określi na najbliższe kilkanaście lat pozycję Polski w Unii Europejskiej. Określi to, czy my mielibyśmy być w Unii Europejskiej przedmiotem jej funkcjonowania, czy podmiotem, który podejmuje decyzje w swojej sprawie. A opozycja traktuje to jako kolejną przepychankę z rządem. Zupełny brak odpowiedzialności w tym sensie. Pan premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że to jest zarówno odpowiedzialność za Polskę, za nasz los, ale też za całą Unię Europejską, bo jeżeli Unia Europejska złamie zasadę solidarności, zasadę wzajemnego zaufania, jeżeli nagnie te ramy prawne, które zostały ustanowione w traktatach, które podpisały wszystkie państwa, jeżeli złamie zasadę jednomyślności, wówczas sama Unia Europejska pogrąży się w kryzysie, z którego jej się będzie bardzo trudno podźwignąć.
No tak, podziela też te opinie. Zresztą premier Węgier, Viktor Orbán, mówi tak, wobec braku obiektywnych kryteriów i możliwości odwołania się nie można na tym opierać procedury karzącej państwo członkowskie, a premier Słowenii z kolei poszedł jeszcze dalej, chociaż tylko napisał jakby do unijnych demokratów, do unijnych biurokratów, że jeśli wejdzie w życie to rozwiązanie, będzie to koniec Unii Europejskiej. To ważne chyba są też deklaracje. Natomiast chciałem jeszcze też zwrócić uwagę na inną kwestię. Otóż Komisja Europejska przedstawia tą pierwszą, tak akurat jak się zdarzyło, być może przypadkowo, unijną strategię na rzecz równości osób LGBTIQ. Strategii proponuje też rozszerzenie wykazu przestępstw Unii Europejskiej, przestępstwa z nienawiści, w tym homofobiczną mowę nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Kto i według jakich kryteriów miałby rozstrzygać to, co jest mową nienawiści, a co nią nie jest, prawda? To jeden z przykładów tego.
Wydaje się, że mową nienawiści jest to, co widzimy na przykład w ostatnich tygodniach na wielu protestach.
No właśnie, moglibyśmy przez to stracić pieniądze.
Nie wiem, czy pan redaktor na to i państwo zwróciliście uwagę, ale z katalogu języka polskiej lewicy przez w ostatnich tygodniach zniknęło pojęcie mowy nienawiści, bo jako żywo słowo motto protestów, wulgarne słowo na W, czy też inne wulgarne słowa, padało ich naprawdę sporo na ulicach. I to nie ze strony zwykłych obywateli, którzy ja nie chcę tego usprawiedliwiać, bo uważam, że używanie wulgaryzmów generalnie nie jest niczym dobrym. Natomiast w przypadku osób publicznych, które robią to świadomie, z rozmysłem, niekoniecznie w emocjach, tylko czysto cynicznie zamieszczają to na swoich profilach internetowych i tak dalej, posłowie, działacze polityczni, no jest to rzecz kompromitująca, ale też właśnie jest wyrazem mowy nienawiści wobec tych, którzy myślą inaczej, nie tylko wobec polityków. To jest też skierowane wobec tych wszystkich, którzy wspierają rząd, wspierają inny sposób myślenia i proszę zwrócić uwagę, że nagle okazuje się, że nie ma słowa o mowie nienawiści. To też pokazuje, że to pojęcie może być interpretowane w bardzo różny sposób, wygodne tak, żeby było użyteczne politycznie i z tego punktu widzenia uważam, że Komisja Europejska no niestety też ulega takim tendencjom, żeby sprawy polityzowane określać mianem praw człowieka. Jest oczywiste, że godność człowieka przysługuje wszystkim, wszyscy mają równe prawa ze względu także, bez względu także na orientację seksualną, nikt tego nie podważa, natomiast wyróżnianie jakiejś grupy i nadawanie jej jakichś szczególnych praw, no to już jest ten krok za daleko.
No tak, w tej strategii, o której wspominałem, jest też mowa o specjalnych prawach wobec tak zwanych rodzin homoseksualnych, ale to nie tylko chodzi o to, bo przecież za chwilę mogą sobie urzędnicy brukselscy wymyślić, że chodzi też o eutanazję, o politykę migracyjną, a nawet być może na przykład, nie wiem, jakieś nowe przepisy dotyczące rynku mediów, który będzie mógł być tylko, nie wiem, z kapitałem większościowym Niemiec na przykład albo Francji.
No, pan redaktor słusznie zwraca uwagę na zjawisko, które w ostatnich kilkunastu latach nabrało szczególnie przybrało na sile, rozlewanie się kompetencji europejskich. A więc mamy z jednej strony traktaty, w których mowie międzynarodowej państwa na coś się umówiły i mamy później interpretację poszerzającą tych traktatów przez instytucje europejskie, które często od tej umowy odbiegają. Tego rodzaju tendencja jest po pierwsze niezgodna z porządkiem prawnym Unii Europejskiej, ale jest też niezgodna z polskim porządkiem konstytucyjnym, z artykułem 90 polskiej konstytucji, który jasno mówi, że Polska może przekazać organizacji międzynarodowej kompetencje w niektórych sprawach, ale na podstawie umowy międzynarodowej, a nie na podstawie rozporządzeń, nie na podstawie dyrektyw, nie na podstawie
interpretacji. I o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. No właśnie. Panie ministrze, no pan jest też posłem z Poznania, więc jeśli można, i szefem tutaj struktur Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, więc jeśli można, to też jedno pytanie, chociaż dotyczące spraw lokalnych. Pojawiły się takie propozycje partii Razem: odebrać tytuł honorowego obywatelstwa Janowi Pawłowi II, zmienić park jego imienia, ale jeszcze ciekawsze, bo to już bezpośrednio przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej rządzącej przecież miastem apelują do prezydenta Jacka Jaśkowiaka o zdjęcie krzyża w sali sesyjnej Rady Miasta Poznania, w której pan też wiele lat przecież spędził jako radny. Jak pan to skomentuje?
Skomentuję to tak, że my przedstawiciele opozycji, ale którzy w Poznaniu rządzą, jak chodzi o Koalicję Obywatelską, nie przepuszczą żadnej okazji, żeby nie włączyć się także na poziomie samorządowym w taką wojnę ideologiczną przeciw wartościom, przeciw zasadom, niestety także w taki nurt antyklerykalny atakujący czy to Kościół, czy Jana Pawła II. W tym przypadku dotyczącym tego apelu o zmianę nazwy parku będzie nasze stanowisko, naszych radnych, wyjaśniające, że nie ma żadnych podstaw w raporcie watykańskim, ani także, jeżeli zajrzy się trochę bardziej w głąb i nie będzie się używało tylko tego jako pałki politycznej, aby oskarżać Jana Pawła II o to, że nie reagował na przestępstwa pedofilii w Kościele. Było dokładnie przeciwnie. To on wprowadził w 1983 roku do Kodeksu Prawa Kanonicznego zaostrzoną sankcję w tej sprawie. To on w późniejszych latach reagował zdecydowanie, kiedy pojawiały się tego typu doniesienia. Natomiast sprawa kardynała Karika pojawiła się w 2017 roku, a więc przypisywanie Janowi Pawłowi II odpowiedzialności w momencie, w którym te przestępstwa ujawniono 12 lat po śmierci Jana Pawła II, jest oczywiście w żaden sposób nieuzasadnione. Tu będą nasi radni to wyjaśniali i reagowali. W przypadku krzyża na sali sesyjnej traktuję to właśnie też jako takie inicjatywę, która tylko i wyłącznie ma na celu autopromocję poszczególnych członków Komisji Obywatelskiej w elektoracie antyklerykalnym, bo cóż to ma przynieść mieszkańcom, cóż to ma przynieść społeczności. Po prostu czysta antyklerykalna propaganda.
Bardzo, panie ministrze, dziękuję za podjęcie telefonu i za czas dla naszych słuchaczy, za poranną rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Kluczowy temat.